A teraz przyjrzyjmy się kolejnemu tematowi, jakim jest Adaptive Design. I to jest ścieżka, którą możemy przeplatać tak naprawdę z tym Tailored Design. Możemy wykorzystywać je jednocześnie w naszej aplikacji, możemy je pójść jedną drogą albo drugą. Wszystko tutaj zależy od tego, jak nam będzie wygodniej i jak bardzo będzie to pasowało do koncepcji naszej aplikacji. W każdym razie, czym jest Adaptive Design? Otóż tutaj założenie jest troszeczkę inne. Tutaj założenie jest takie, że tworzymy jeden widok, który będzie się dostosowywał do wszystkich urządzeń i wszystkich ekranów, na których wyląduje nasza aplikacja. Czyli ma się po prostu adaptować do każdego urządzenia. Jak to robimy? Jak to taki cel osiągamy? Wykorzystujemy do tego mechanizm Visual State Manager, który powinien być Wam dobrze znany. I tam dokładnie z wykorzystaniem Visual States przygotowujemy takie specjalne widoki, sposoby wyświetlania naszego interfejsu w różnych warunkach, tak? Czy mamy mniejszą szerokość ekranu, czy większą, czy okienko naszej aplikacji jest wyższe, czy może troszeczkę mniej tej szerokości czy wysokości dostaliśmy. Na to wszystko powinien ten nasz Adaptive Design reagować. Czyli tutaj z powodzeniem wykorzystujemy tak naprawdę tą naszą technikę 6R, o której mówiliśmy już wcześniej. Tak, więc powiedzieliśmy, że do tego wykorzystujemy Visual State Manager, dokładniej odpowiednio przygotowane Visual States. Jak możemy coś takiego zakodować? Otóż możemy wykorzystać na przykład takie zdarzenie jak Size Change i nasłuchiwać po prostu na każdą zmianę szerokości czy też wysokości okienka naszej aplikacji i wtedy powiedzmy, jeżeli szerokość jest większa niż 500 czy mniejsza niż 500, to jesteśmy w stanie wybrać odpowiedni Visual State, wcześniej przygotowany, który będzie dla tej akurat szerokości czy wysokości najbardziej odpowiedni. I to jest bardzo, bardzo fajna metoda, oczywiście będzie nam świetnie działać, ale specjalnie dla Windows 10 stworzyliśmy coś nowego, nowy mechanizm, który nazwaliśmy Adaptive Triggers. O co tutaj chodzi? Jest to prosty mechanizm, który automatycznie wykrywa nam zmianę szerokości czy też wysokości okna naszej aplikacji i w ten sposób jest w stanie uruchomić dowolny visual state, który wcześniej mu zadeklarujemy. I deklaracja wygląda mniej więcej w ten sposób. Mamy przygotowany visual state, ustawiamy jeden z parametrów, albo to będzie minimalna szerokość okna, albo minimalna wysokość okna, dla której jest przygotowany ten nasz visual state, a następnie po prostu wszystko dzieje się samo tak naprawdę. No dobrze, to w takim razie zademonstrujmy sobie prosty przykład takiej aplikacji wykorzystującej już Adaptive Triggers. Przejdziemy w takim razie do Visual Studio. Dobrze, nasz przykład nazywa się Blue Yonder Demo. Jest to przykład prostej aplikacji, która ma udawać aplikację do planowania podróży, dokładnie podróży samolotem. W interfejsie tej aplikacji wykorzystaliśmy wszystkie mechanizmy, o których dzisiaj już mówiliśmy w kursie, czyli jak się przyjrzymy temu naszemu głównemu widokowi naszej aplikacji, to zobaczymy, tutaj znajdziemy takie elementy jak Split View, który już pokazywaliśmy sobie dzisiaj. Możemy tutaj też znaleźć Relative Panel w wielu formach, w wielu wydaniach, bo to są te mechanizmy, o których mówiliśmy. Mówiliśmy, że świetnie pasują do tej koncepcji budowania interfejsu, który się dostosowuje do każdego urządzenia, do każdego ekranu, na którym nasza aplikacja ląduje. Świetnie, więc tak wygląda ten nasz XAM mniej więcej. Wykorzystujemy, jak widać, Split View, wykorzystujemy Relative Panel, ale to, co jest najważniejsze, to jest ten nasz zadeklarowany Visual State Manager, bo on ma tutaj zadeklarowane kilka widoków przygotowanych, dokładniej są tutaj trzy widoki, jak widzicie, Narrow State, Medium State i Wide State. Jak sama nazwa wskazuje, te różne widoki są bardziej dostosowane do większej szerokości ekranu albo mniejszej szerokości ekranu. Podejrzyjmy sobie jeden z tych Visual State'ów, jak on nam się tutaj prezentuje. To, co od razu nam się rzuca w oczy, no właśnie, dwie takie kolekcje zakodowane w tym naszym Visual State. Pierwsza kolekcja to jest State Triggers, która odpowiada po prostu za wszystkie, no właśnie, te triggery, czyli wyzwalacze, które chcielibyśmy ustawić dla tego konkretnego stanu. Co oznacza tyle, że ten Visual State obowiązuje dla naszej aplikacji do okna w rozmiarze minimum, o szerokości minimum 660, czyli 660 lub wyżej, ten Visual State jest automatycznie aktywowany. No dobrze, ale co to znaczy, że jest aktywowany? Co się wtedy dzieje? Otóż tutaj wystarczy zajrzeć do tej drugiej właściwości, czyli setters. I tu mamy dokładnie zdefiniowane takie obiekty o nazwie setter. Setter to jest nic innego jak znowu taki nowy, prosty mechanizm dla Visual State Managera, który pozwala nam ustawić target, czyli target to będzie właściwość, którą chcemy modyfikować, oraz value, czyli wartość, na jaką chcemy tą właściwość zmienić. Czyli taki prosty zapis, target banner image height value 180 oznacza tyle, że dla mojej kontrolki banner image i jej właściwości height, czyli wysokość, ustaw wartość 180, kiedy ten stan występuje. Tak samo jak podejrzymy sobie kolejny setter, no właśnie, odwołuje się, jak widzicie, do naszego split view i ustawia property display mode w tryb compact inline dla naszego widoku. Super, więc skoro już wiemy, jak to wszystko się koduje w XAMLu, to zobaczmy, jak to właściwie działa, jak to się zachowuje. Odpalamy oczywiście tą aplikację na naszej lokalnej maszynie, bo tutaj będzie łatwo wyskalować to okienko, żeby pokazać Wam, jak dobrze będzie się dostosowywać. Dobrze, zaczynamy od takiego małego okienka, bardzo wąskiego widoku. O tak, to jest najmniejsza szerokość, jaką możemy ustawić. W tej chwili aplikacja jest troszeczkę w takiej formie, jakbyśmy ją widzieli na telefonie, na urządzeniu mobilnym. Wszystko jest wertykalnie przewijane, czyli góra-dół, przesuwamy się po naszym kontencie. Tutaj jak chcemy, możemy wyciągnąć zawsze menu, które jest w tej chwili ukryte. Możemy je wysunąć, wybrać jakąś opcję, wrócić do korzystania z aplikacji. A co się stanie, jeżeli to okienko naszej aplikacji troszeczkę zaczniemy rozszerzać? Jak widzicie, kiedy przekroczymy odpowiednią wartość, przeskakujemy z tego naszego narrow state, w którym jesteśmy w tej chwili, do medium state, czyli do tej średniej szerokości naszego okienka. I w tym widoku, jak widzicie, mamy już troszeczkę, zmienia się ten nagłówek nam, grafika jest troszeczkę większa, zmieniają się czcionki, treść, którą tutaj widzimy wyświetlaną w naszym Relative panelu, troszeczkę zmienia swoje położenie, już nie jest całkowicie wertykalna, tylko ustawiane są elementy obok siebie, bo jest troszeczkę więcej miejsca i można to wyświetlić. Oraz co? Tutaj ten pasek z lewej strony jest cały czas widoczny dla użytkownika. Wysunięty lekko, może podejrzeć wszystkie opcje i gdzieś się przenieść, no, wybrać jedną z opcji widocznych w pasku. Świetnie. A co się stanie, jak przejdziemy jeszcze do kolejnego Visual State? No właśnie, rozszerza nam się, dostosowuje się do tej szerokości ekranu, którą oferuje nam urządzenie. W tej chwili już to menu jest cały czas widoczne dla użytkownika. Content jest rozciągnięty na całą szerokość aplikacji. Nie ma tu już, jak widzicie, żadnego suwaka, więc nie przewijamy się góra-dół. Wszystko widzimy, bo wszystko nam się mieści w tak dużym okienku. I jeszcze, żeby pokazać Wam, jak to dobrze się dostosowuje do urządzenia takiego mobilnego, to odpalimy sobie ten sam przykład na naszym emulatorze. Emulatorze mobilnym, dobra. Uruchamiamy i zobaczcie, jesteśmy w tej chwili w tym narrow state tak zwanym, który tam zdefiniowaliśmy sobie. No i właśnie cały content, jak widzicie, super dostosował się do tego, co nam zaoferowało urządzenie, co nam zaoferował ekran. Ta aplikacja bardzo dobrze się zeskalowała, całe menu jest jakby wyświetlane, tutaj wysuwane, doskonale dostosowuje się do każdego urządzenia, na którym wyląduje. Super, wracamy w takim razie do naszej prezentacji. Tak, czyli pokazaliśmy sobie już taki żywy przykład aplikacji, która wykorzystuje wszystkie te mechanizmy, o których dzisiaj mówiliśmy, bo i Split View tam widzieliśmy, i Relative Panel, oraz oczywiście Adaptive Triggers z wykorzystaniem Visual State Managera, i to już był taki żywy organizm, który w pełni dostosowuje się do tego, co daje mu urządzenie, co daje mu ekran, na którym pracuje. Świetnie. W takim razie, czy to już jest koniec mechanizmów, które pozwalają nam budować ten adaptujący się interfejs użytkownika dla aplikacji Windows 10? Otóż nie, to jeszcze nie wszystko. Mamy tutaj jeszcze jedną możliwość, którą daje nam Windows 10 i to są tak naprawdę custom state triggery, czyli tak naprawdę własne implementacje takiego naszego adaptive triggera, któremu przyglądaliśmy się przed chwilą. Co to oznacza? To tak naprawdę pozwala nam stworzyć dowolny wyzwalacz dla visual state, dowolnego, który zadeklarujemy. Jak to robimy? Mamy taką prostą klasę state trigger base. Na bazie tej klasy tworzymy własne triggery, które później w visual state managerze definiujemy. I to jest przykład prostego custom triggera, który nazywa się Device Family Trigger i wszystko to, co on robi, to po prostu sprawdza urządzenie, na którym aktualnie działa aplikacja i sprawdza, czy zgadza się z jakimś tam podanym parametrem. Jeżeli ten parametr jest poprawny, to oczywiście ustawia tą metodę setActive z naszego state trigger base na true. I wtedy wiemy, że warunek został spełniony i użytkownik działa dokładnie na takim urządzeniu, jakim byśmy oczekiwali. Natomiast setActiveFalse oznacza, że ten trigger jest nieaktywny, nie uruchamia się w tym momencie, bo ten device family jest inny niż to ten zadany. Super. Też nie przedłużając, pokażemy sobie przykład działającej aplikacji z wykorzystaniem custom triggers. OK. Nasz przykład jest bardzo, bardzo prostą aplikacją. Mam tu zdefiniowanych już kilka takich custom triggerów, które też oczywiście możecie ściągać i wykorzystywać. Jest tu na przykład input type trigger, który sprawdza nam, w jaki sposób użytkownik wchodzi w interakcję z naszą aplikacją, czy to jest jakiś rysik, czy to jest dotyk, czy to jest klawiatura i mysz. Jest też tutaj taki trigger, który sprawdza nam, czy jest dostępny internet w urządzeniu. Jest trigger, który sprawdza nam właśnie device family, tak jak widzieliśmy w prezentacji, czyli sprawdza nam, czy użytkownik znajduje się na określonym urządzeniu, takim, jaki byśmy pożądali. Dobrze, jak się to implementuje później w widoku? Bo w taki sposób przygotowujemy te nasze custom state triggery. One wszystkie bardzo podobnie wyglądają. Sprowadzają się tak naprawdę do tego, że musimy zapisać w nich jakąś logikę. Logikę, która później wywołuje metodę setActive z parametrem true albo false. Parametr true uaktywnia ten nasz visual state, do którego podpięty jest ten nasz trigger, a wartość false jakby deaktywuje go. No dobrze, jak się to implementuje w naszym XAMLu? Robi się to dokładnie tak samo jak w przypadku zwykłego Adaptive Triggera, bo to jest dokładnie ta sama zasada działania, czyli możemy podejrzeć sobie pierwszy, lepszy, ten na przykład Desktop State, to jest nasz Visual State przygotowany przeze mnie wcześniej. On tu ma oczywiście swoje setery i ma też State Triggers. I tu jest, jak widzicie, dodany ten mój Device Family Trigger, ustawiony parametr na Desktop, czyli jak widzicie, będziemy nasłuchiwać, czy to urządzenie jest urządzeniem typu Desktop Windows 10. Dobra, nie przedłużając, uruchomimy tą aplikację na naszej maszynie lokalnej. Dobrze, aplikacja się już uruchomiła. Jak widzicie, tak jak obiecałem, jest super prosta. No tutaj kilka takich, kilka miejsc, które nam wyświetlają troszkę ciekawych informacji, mniej lub bardziej ciekawych. Jak widzicie, teraz wszystko mi się podświetla na zielono. O co tutaj chodzi? No oczywiście Device Family Trigger rozpoznaje mi, że działamy na desktopie. Orientation Trigger mówi mi, że jestem teraz w trybie landscape tej mojej aplikacji. Okienka mojej aplikacji, czyli jest po prostu szersza niż wyższa. Ale jeżeli bym zwęził troszeczkę to okienko, no to od razu przechodzimy w tryb portrait, czyli przełącza mi się odpowiedni trigger. Co jeszcze? Ease Type Present Trigger, czyli kolejny wyzwalacz sprawdzający, czy jakiś określony typ, przestrzeń nazw jest dostępna w tym urządzeniu. I faktycznie Camera Show UI jest dostępna na tym urządzeniu. User Interaction Trigger, czyli w jaki sposób użytkownik korzysta z mojej aplikacji, czy obsługuje ją klawiaturą, myszką, czy dotykiem. Tak, no i oczywiście Network Connectivity Trigger, czyli po prostu trigger sprawdzający, czy działamy czy jesteśmy podpięci do internetu, czy też nie. Moglibyśmy się oczywiście troszeczkę zabawić z tymi triggerami. Możemy wyłączyć na przykład, wyłączyć Wi-Fi i w tym momencie, no właśnie, nasz Network Connectivity Trigger od razu przełączył się w ten tryb czerwony, czyli nieaktywny. Wi-Fi jest niedostępne, internet jest niedostępny z tego urządzenia. Jeżeli przełączymy się z powrotem na Wi-Fi, za chwilę nam się połączy z lokalnym Wi-Fi i od razu, właśnie, trigger znowu się przełączył, aktywował się, bo znowu mamy połączenie internetowe. Super. Uruchomimy sobie jeszcze tą aplikację na chwilę na urządzeniu mobilnym, dokładnie na naszym emulatorze, żeby pokazać Wam, jaka jest różnica. Aplikacja już się podnosi. Za chwilę będziemy widzieć ją na ekranie. O właśnie. Tak. No i już widzimy, że jest troszeczkę bardziej czerwono. No bo faktycznie User Interaction Trigger zwraca nam wartość Touch. Użytkownik korzysta z ekranu dotykowego oczywiście. Device Family Trigger Mobile. No to już nie jest desktop, to jest urządzenie mobilne jak najbardziej. Orientation Trigger. No jeżeli przełączymy się właśnie z naszym widokiem, no to przełączamy się pomiędzy Landscape i Portrait, faktycznie. A co jeszcze tu mamy? Network Connectivity Trigger, czyli jesteśmy podpięci w tej chwili do Wi-Fi, moglibyśmy to wyłączyć. No i oczywiście East Time Present Trigger sprawdza nam, czy kamera Show UI jest dostępna w tym urządzeniu, czy też nie. Jak wiemy już z poprzednich naszych demek, to ten konkretny typ nie jest dostępny w urządzeniu, więc świeci nam się to na czerwono. Jak najbardziej nam to działa. Super. Po co chcielibyśmy wykorzystać takie mechanizmy? Otóż, no słuchajcie, pełna dowolność. Każdy z Was, każdy deweloper może stworzyć własny trigger, taki, który odpowiada jego potrzebom, który sprawdza dokładnie to, co chcemy, żeby sprawdzał. I w ten sposób możemy tworzyć jeszcze bardziej, jeszcze lepiej adaptujące się interfejsy użytkownika do każdego urządzenia, na którym, do każdego urządzenia Windows 10, na którym nasza aplikacja wyląduje.